13 minut, godzina 8. Marcin Paladę przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zanurzymy się w głąb polityki polskiej. Spróbujemy zmierzyć jej puls na kilka miesięcy przed wyborami. Co teraz kształtuje nastroje polityczne Polaków?
O, jest wiele elementów, które mają wpływ na bieżące notowania partii, które mogą mieć wpływ na bieżące notowania. Z reguły jest tak, że to są sprawy szeroko rozumianej gospodarki, ekonomii, ale też jest druga oś, która jest bardzo ważna, to jest tak zwana oś wartości. Tutaj od lat się nie zmienia nic. Te podziały są bardzo trwałe i one w dużej mierze swoją trwałością powodują, że zmienność jest bardzo niewielka, jeśli chodzi o sympatie polityczne Polaków, aczkolwiek w ostatnim czasie to, co jest istotne statystycznie, co potwierdza jakąś zmianę trendu w przypadku jednego, dwóch ugrupowań, to jest to, co dzieje się głównie na linii między Koalicją Obywatelską a Konfederacją.
Bo?
Tak, jestem.
Dzieje się na linii Konfederacji z Platformą Obywatelską, bo co na tej linii się dzieje?
To, co obserwujemy od kilku tygodni, to jest ku zaskoczeniu pewnie wielu, którzy nie spodziewali się, że może być styk między Koalicją Obywatelską a Konfederacją. Mogą być przepływy i te przepływy idą w jednym kierunku. Mianowicie zaczynają odpływać wyborcy Koalicji Obywatelskiej właśnie w kierunku Konfederacji. Przy czym to są ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy nie stanowią tak zwanego twardego jądra tej partii, tylko tacy bardziej umiarkowani, czy określilibyśmy ich mianem miękkich, czy letnich wyborców. I to są osoby, które mają poglądy mocno rynkowe, które na tej skali, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, etatyzm, liberalizm, wyraźnie plasują się po stronie liberalnej i które wobec widocznego w ostatnich tygodniach i miesiącach przesuwania się Koalicji Obywatelskiej właśnie na tej osi dotyczącej naszego stosunku do ekonomii w kierunku rozwiązań socjalnych, etatystycznych, a między innymi program mieszkaniowy 0%, babciowy, kilka innych. To są ci wyborcy, którzy uznali, że no, to jest pewnego rodzaju non possumus, znaczy oni nie będą dłużej przy Koalicji Obywatelskiej, która no, jawiła się przez długie lata jako formacja liberalna, gospodarcza, a właśnie podążając w tym kierunku socjalnym, etatystycznym, zmieniła gwałtownie kurs. No i konsekwencją właśnie tego jest przejście części tych wyborców do Konfederacji.
Ale czy to jest tak, że to Platforma Obywatelska straciła na tym, czy też teoretyczny sojusznik Platformy, czyli ugrupowanie Hołowni?
Jeśli chodzi o ugrupowanie Hołowni, no to tutaj ten spadek systematyczny jest widoczny, ale on ma charakter łagodny i proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja nie rośnie wyłącznie w ostatnich 10 czy 20 dniach. Ten wzrost jest zauważalny już od grudnia i on miał jak gdyby dwie fazy. Pierwsza to był istotny przypływ ze strony części wyborców Hołowni, natomiast to przyspieszenie, jeśli chodzi o wzrost poparcia obserwowane w ostatnich tygodniach, to już jest to, co dołożyło się, tak można by określić, ze strony części wyborców Koalicji Obywatelskiej.
Powiedziałeś, że kształtują nastroje Polaków gospodarka i świat wartości, a nie wymieniłeś wojny na Ukrainie.
No, bo pytanie, jak sklasyfikować, bo tutaj, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to z całą pewnością ona mieści się w szeroko rozumianym świecie wartości. Natomiast to, co widzimy w ostatnich tygodniach, to jest także konieczność sklasyfikowania naszego stosunku, podziału do tego, co dzieje się na Ukrainie, także na osi korzyści, na tej osi ekonomicznej, bo no, nie można nie wspomnieć o tym, co dzieje się w ostatnich tygodniach w przypadku tego, co jest na skutek niekontrolowanego wjazdu zboża z Ukrainy w Polsce, co określa się mianem terminem zboża technicznego, co zaburzyło ceny na rynku i co na razie jeszcze nie ma, nie odzwierciedla się to wszystko w sondażach, natomiast z całą pewnością nie pozwala na wzrosty partii rządzącej, czyli Prawo i Sprawiedliwości, a nawet w ostatnich dniach zauważalny jest lekki spadek, co zapewne wielu sympatyków obozu rządzącego zaskakuje, że w świetle tego, co obserwowaliśmy kilka tygodni temu, czyli takiego zmasowanego ataku dużej części mediów liberalnych, opozycyjnych na postać świętego Jana Pawła II, że to przyniesie z całą pewnością jakiś bonus. Okazało się, że nawet jeśli ten bonus był, to w dużej mierze został zastopowany właśnie tym, co wydarzyło się, jeśli chodzi o zboże ukraińskie w Polsce.
Bo rolnicy to jest ważna część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby odzyskać polską wieś. Czy ma na to szansę?
No, to jest absolutnie kluczowy element, jeśli chodzi o ten pejzaż wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. No bez elektoratu rolników, bez elektoratu polskiej wsi, małych miasteczek, Prawo i Sprawiedliwość nie ma absolutnie szans na to, żeby nie tylko rządzić trzecią kadencję samodzielnie, ale żeby zdobyć późną jesienią taki wynik, który pozwoliłby ewentualnie dokomponować kogoś do większościowej koalicji. Oczywiście są podejmowane kroki w ostatnim czasie służące odbudowie, moim zdaniem, nie najlepszych relacji na linii Prawo i Sprawiedliwość, mieszkańcy wsi, głównie rolnicy. Zobaczymy, czy będą tego efekty. Mamy do czynienia w tej chwili ze zmianą na stanowisku Ministerstwa Rolnictwa. W moim odczuciu ta zmiana wniesie niewiele, może nie wygasić tego narastającego konfliktu, który jest. Zresztą to, co obserwuję w ostatnich już dwóch latach, to jest, proszę zwrócić uwagę, częsta wymiana, jeśli chodzi o stanowisko ministra rolnictwa, po bardzo dobrze odbieranym na wsi ministrze Ardanowskim, który stracił stanowisko na skutek tego, że był przeciwny takiemu rozwiązaniu, które się nazywało piątka dla zwierząt. To był w ogóle początek trudności Prawa i Sprawiedliwości na wsi. Zresztą no, z perspektywy czasu widać, że to było złe rozwiązanie, ono nie weszło w życie. Natomiast zapłacił za to stanowisko minister Ardanowski, ale każdy kolejny, który był po nim, przypomnę, minister Puda, potem minister Kowalczyk, a teraz minister Telus, to moim zdaniem nie jest ten format polityków, polityka, którzy mogliby sobie w tej chwili poradzić z tym, co dzieje się na wsi, odbudować poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj w tym segmencie przed PiS-em są bardzo duże problemy, no i ich niepokonanie będzie skutkowało z całą pewnością słabszym od spodziewanego na Nowogrodzkiej wyniku wyborczym PiS-u.
Michał Kołodziejczak, czyli lider Agrounii, ma jakieś szanse, żeby dostać się do polskiego parlamentu?
To jest dużo mówienia, dużo robienia, ale efektów nie widać, bo nie było ich widać, kiedy Agrounia funkcjonowała jako samodzielny byt, i widać ich także teraz, chociaż na tej pierwszej linii konfliktu stara się gdzieś być lider Agrounii. W momencie, kiedy ta formacja połączyła się już de facto z porozumieniem Jarosława Gowina, jak popatrzeć na sondaże, no to w zasadzie to, co w tej chwili obserwujemy na wsi, to powinno sprzyjać takim radykalnym politykom, radykalnym formacjom jak Agrounia, a notowania tej formacji w ostatnich tygodniach słabną, i o ile jeszcze kilka tygodni temu to był przedział poparcia między 1 a 2%, to w tej chwili już jest wyraźnie poniżej 1%, czyli bez szans na przekroczenie progu wyborczego.
Dzisiaj exposé ministra spraw zagranicznych profesora Zbigniewa Raua, jest wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Czy ta część polityki, czyli polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ma znaczenie dla Polaków, czy odegra rolę w najbliższych wyborach?
No, z całą pewnością, bo kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, pomijam tę kwestię bezpieczeństwa socjalnego, bo to polityka krajowa, ale tego bezpieczeństwa przez duże B, tak byśmy to określili, czyli naszego stosunku do wojny na Ukrainie, do agresji Rosji na Ukrainę, do tego, co dzieje się w geopolityce, do tego, co dzieje się szczególnie w ostatnich dniach, jest bardzo niepokojące. Czyli takiej próby przeciągnięcia naszego regionu środkowej Europy w kierunku tym, który proponuje duet niemiecko-francuski, czyli zbliżenia z Chinami, a de facto oddalenia czy odsunięcia Stanów Zjednoczonych od wpływu na Europę. No tutaj widać aktywność w ostatnich dniach, nawet w ostatnich godzinach, jak wymieniłeś wizytę między innymi premiera Morawieckiego. No to jest z tą pewnością w pakiecie jeszcze z bardzo widoczną kwestią uzbrajania polskiej armii, tworzenia w perspektywie najbliższych lat najsilniejszej armii w Europie. To jest coś, co z tą pewnością nie odpycha od Prawa i Sprawiedliwości, a może mieć wpływ nie tyle na twardych wyborców PiS-u, którzy tę politykę w tych obu segmentach akceptują, natomiast może mieć także wpływ na wyborców umiarkowanych, którym właśnie taka postawa twarda, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, Prawa i Sprawiedliwości, może odpowiadać.
A czy śledzisz sondaże i badania opinii publicznej, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie? Czy coś tutaj się zmienia? Czy nadal jest takie twarde poparcie zdecydowanej większości dla działań polskiego rządu?
Zdecydowanie się zmienia, choć jeszcze nie mamy do czynienia z jakimś przewrotem czy rewolucją, natomiast to było do przewidzenia, że te pierwsze tygodnie, miesiące to były otwarte serca Polaków na wszelką pomoc dla Ukrainy, zarówno w dostarczaniu broni tam, jak i tutaj wspieranie przez milionów uchodźców, którzy do nas trafili pod nasze dachy, zostali tutaj przyjęci przez nas z pełną otwartością. Natomiast każdy miesiąc dłużej to jest coś, to jest ta nowa sytuacja, sytuacja wojenna, to jest coś, do czego się zaczynamy przyzwyczajać, co powszednieje możemy określić, bo nie można określić tego mianem normalności, bo tej normalności z całą pewnością po drugiej stronie naszej południowo-wschodniej granicy nie ma, natomiast widać to już wyraźnie w badaniach w ostatnich tygodniach, że ta akceptacja właśnie dla tej bardzo szerokiej pomocy powoli zanika i dojdzie w kierunku takiego, można powiedzieć, uracjonalnienia tej pomocy, czyli ten czynnik, czy to się Polsce opłaca, będzie się pojawiał coraz częściej i coraz więcej, jeśli chodzi o postawę społeczeństwa polskiego. I tutaj nie ma się co dziwić. To jest po prostu tak, że to było do przewidzenia, natomiast to jest jednak jeszcze na tle tego, co widzimy w stosunku państw Europy, części Europy Zachodniej, takie jak Niemcy czy Francja, to co jest cały czas w dużej mierze bardzo duża otwartość na kwestie ukraińskie.
Powiedział Marcin Palade, ekspert i analityk polskiej sceny politycznej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Minęła właśnie godzina 8.